Moi drodzy, czas na Słowo Boże, na to, abyśmy mogli otworzyć swoje serca na to, co mówi Pan Bóg dzisiaj do nas. Zawsze, kiedy przygotowuję kazanie, to staram się zebrać materiał, który może być pomocny dla rozważań planowanych na bazie Słowa Bożego. I ostatnio, kiedy szukałem materiału na temat rozważania dotyczącego poświęcenia, w wyszukiwarce internetowej znalazłem historię, która może być traktowana jako zabawna albo też przerażająca. Wrzuciłem w komputer frazę poświęcił się. Chciałem znaleźć jakieś historie, które dotyczą ludzi, którzy coś dobrego dla innych zrobili. I znalazłem. Historię, która została opublikowana na pewnym blogu. Autor tegoż blogu napisał, że jest wdzięczny człowiekowi, który uratował go z niesamowitych opresji. Był prawie że wybawicielem. Na czym polegała ta historia? Otóż pewnego dnia mężczyzna ten śpieszył się do pracy, dosyć szybko jechał i nagle z przerażeniem zauważył, że na jego trasie, na drodze, którą miał przejechać, zaczął spacerować spokojnie czarny kot. Był przerażony, jako człowiek zabobonny, nie miał za bardzo czasu na hamowanie pojazdu i nagle w tym momencie zobaczył w lusterku bocznym, że ktoś jedzie jeszcze szybciej niż on i przejechał drogę tego kota, chyba zwierzę uciekło, o kilka sekund wcześniej niż bohater tej historii. Napisał z wdzięcznością: dziękuję swojemu wybawcy za to, że wybawił mnie od pewnego fatum, od nieszczęścia, które na pewno ten czarny kot by mi przyniósł. Uśmiechnąłem się, czytając tę historię, ale pomyślałem sobie, no tak, chyba każdy z nas jest wrażliwy na pewne znaki, na pewne symbole, które możemy wokół siebie zauważyć. Chyba zgodzicie się ze mną, że od samego początku istnienia ludzkości człowiek z wielką ciekawością rozglądał się wokół siebie. Szukał pewnych znaków, pewnych symptomów, które pomogą mu po prostu przetrwać. Bardzo wcześnie ludzie nauczyli się obserwować pewne zjawiska przyrody, które pomagają przepowiedzieć czy przewidzieć w jakimś tam zakresie mającą nadejść pogodę. Było to bardzo potrzebne rolnikom, żeby wiedzieli, jak rozłożyć swoje prace. Bardzo szybko myśliwi nauczyli się na podstawie pewnych niezauważalnych dla laików śladów tropić zwierzynę. Umieli odczytać w piasku, w trawie pewne ślady, które zostały zostawione przez zwierzęta i w ten sposób prowadzić skuteczne polowanie. Bardzo szybko człowiek, obserwując przyrodę, nauczył się nawet w bardzo nieprzyjaznych warunkach dostrzegać jakieś zasoby, które pozwolą mu przetrwać gdzieś na pustyni albo w jakiejś dzikiej puszczy. Umiemy obserwować przyrodę. A w momencie, kiedy pojawiło się pismo, zaczęliśmy świat, który nas otacza, opisywać, gromadzić pewną wiedzę. Okazało się, że alfabet stał się niesamowicie nośnym sposobem gromadzenia danych, informacji. Mało tego, stał się również pewnym sposobem na kodowanie informacji. A zatem to, co dla pewnego grona było jasne i czytelne, stało się nagle niezrozumiałe, zupełnie bez sensu dla innych ludzi. Informacje, szyfry, kody. To jest coś, co ostatnio rozpala umysły naukowców, dlatego że informacja staje się konkretnym, wymiernym dobrem. Znajomość informacji, znajomość faktów bardzo często decyduje o losie nie tylko pojedynczych ludzi, ale całych narodów, możemy bez przesady powiedzieć, całej ludzkości. Dlatego od wielu dziesiątek lat trwa wyścig umysłów, jak zabezpieczyć informacje albo jak je zdobyć ze źródeł, które mogą być chronione. Na pewno słyszeliście o pewnej maszynie szyfrującej, która została określona mianem enigmy. Enigma w języku greckim oznacza zagadkę, tajemnicę. Była to niemiecka maszyna szyfrująca, która miała olbrzymi wpływ na losy II wojny światowej. Niemcy byli przekonani, że nikt na świecie nie jest w stanie złamać ich szyfrów, dlatego bez żadnego lęku wysyłali w ten sposób szyfrowane depesze, przekonani, że nikt nie może się dobrać do ich treści. Tymczasem już w roku 1932 grupa polskich naukowców, m.in. Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, zaczęli pracować nad złamaniem tego szyfru. Udało się im. Niestety enigma była cały czas rozwijana, coraz bardziej udoskonalana i tym polskim naukowcom, którzy złamali jakby pierwsze takie zasadnicze elementy szyfrowania przy pomocy tej maszyny kodującej, nie udało się im rozszyfrować informacje na temat inwazji Niemiec na Polskę. Tego zdołać już nie umieli. Ale w roku 1943 jeden z oficerów polskich został złapany przez Niemców, a brał on wcześniej udział w przekazywaniu aliantom osiągnięć polskich naukowców. Był to Guido Longer. On właśnie w roku 1939 w lipcu dotarł do aliantów z osiągnięciami polskich naukowców i to wszystko, co Polacy jakby osiągnęli, było podwaliną do tego, żeby złamać skutecznie kody Enigmy. Był zdradzony przez pewnego przewodnika i dostał się w ręce Niemców. Był przesłuchiwany, był torturowany, ale nie poddał się i nie zdradził tej informacji, że wywiad aliantów jest w posiadaniu informacji, które pozwalają złamać szyfr Enigmy. Był gotów poświęcić życie, świadom tego, że waga tego odkrycia jest niesamowita. A więc znajomość szyfrów, znajomość kodów, umiejętność, możliwość dostępu do informacji w świecie ekonomii, w świecie wojskowości jest nie do ocenienia. Anglicy, którzy weszli w posiadanie informacji pozwalających złamać kod Enigmy, nazwali ten projekt ULTRA. Jeśli chodzi o hierarchię tajności, było to coś więcej niż MOL Secret. To była informacja najwyższej rangi. Tak ważne było to, co osiągnęli polscy naukowcy. Mówi się, że złamanie kodów Enigmy skróciło wojnę, II wojnę światową o jakieś 2-3 lata. A w konsekwencji 2-3 lata ludzkiego cierpienia mniej. 2-3 lata masowego zabijania ludzi mniej. Kod, szyfr, możliwość dotarcia do informacji. W momencie, kiedy Amerykanie weszli w konflikt II wojny światowej, oni również zdawali sobie sprawę, jak ważną rzeczą jest chronienie swoich informacji. Oni nie mieli Enigmy, ale użyli zupełnie innego kodu. Być może słyszeliście o Indianach Navajo. Było to plemię indiańskie, mało znane, jeśli chodzi o Europejczyków, a więc niewiele wiedzieli o nich Niemcy, Japończycy i oni zostali zatrudnieni jako szyfranci, posługiwali się swoim językiem. Językiem o tyle specyficznym, że często intonacja głosu zmieniała całkowicie znaczenie wyrazu. A więc byli niezastąpieni w kodowaniu informacji w czasie II wojny światowej Indianie Navajo. Podobnie jak Kamańcze. Nie wiem, czy wiecie, że jedno z takich wyrażeń używanych przez tychże właśnie łącznościowców amerykańskich posach Taiwo oznaczało w języku Komańczów szalony biały człowiek, a w konsekwencji Adolfa Hitlera. Ciekawostki, ale chcę dzisiaj mówić o czymś zupełnie innym, nieco z innej dziedziny. Czy zbawienie, które dotarło do nas, jest zbawieniem zaszyfrowanym? Wiele osób, na pewno takie spotkaliście, biorąc do ręki tę księgę, mówią: ja jej nie rozumiem. To jest coś, co zupełnie wykracza poza moje zdolności pojmowania. Czytam i nie rozumiem, czy Pan Bóg tego specjalnie nie zaszyfrował. Czy Pan Bóg nie utrudnił nam poznania Jego dróg i Jego woli. W V Księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale i wierszu 28 czytamy: rzeczy zakryte należą do Jahwe, naszego Boga. Rzeczy zaś objawione odnoszą się na zawsze do nas i do naszych synów, abyśmy mogli wprowadzić w życie wszystkie nakazy tego prawa. Są faktycznie pewne rzeczy zakryte, które Pan Bóg zachował tylko dla siebie. I możemy robić wszystko, co tylko możemy, i tak tych tajemnic Panu Bogu nie wyrwiemy. Ale jakże wiele jest takich rzeczy, które Pan Bóg nam podał, abyśmy zrobili z nich użytek. Czy jesteśmy gorliwie zainteresowani studiowaniem Słowa Bożego? Czy jesteśmy zainteresowani tym, ażeby odczytać Boże poselstwo na dzisiaj, teraz, dla nas? Można Pismo Święte czytać na wiele sposobów. Niektórzy szukają w tej księdze ciekawostek, niektórzy szukają pewnych rad, jak budować szczęście rodzinne i nie ma w tym nic złego. Niektórzy próbują popisać się swoją wiedzą w towarzystwie i powiedzieć, że coś, niecoś na temat religii, wierzeń wiedzą. Pod jakim kątem my studiujemy Pismo Święte? Czego w nim szukamy? Czy traktujemy tę księgę jako podręcznik życia dla nas na dziś? Aktualny podręcznik, ważny podręcznik. Mniej więcej 740 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa Bóg zaprosił na szczególną audiencję jednego z izraelskich proroków. Ten prorok miał na imię Izajasz. Gdybyście otworzyli wraz ze mną 6 rozdział proroctwa Izajasza, to znajdziecie tam opis tejże właśnie audiencji. Czytamy tam następujące słowa. 6 rozdział Księgi Izajasza i pierwszych 8 wierszy. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tron jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swą twarz, 2 okrywał swoje nogi, a 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Próbuję sobie wyobrazić, co poczułbym, gdyby to mnie Pan Bóg zaprosił na taką audiencję. Prawdopodobnie Izajasz był zajęty swoimi codziennymi obowiązkami, miał jakieś plany na ten dzień i nagle, w pewnym momencie, rozejrzał się i zauważył, że stoi w zupełnie innej rzeczywistości. Zobaczył przed sobą Boga, który zasiada na swoim tronie. Zobaczył te potężne chóry aniołów, które otaczały Boży tron i zdał sobie sprawę, jak marnym, jak mało znaczącym jest pyłkiem. Co więcej, w konfrontacji z Bogiem zdał sobie sprawę ze swojej grzeszności. I jedyna rzecz, jaka mu mogła przyjść do głowy, to myśl: biada mi, jestem zgubiony. Dlaczego Pan Bóg zaprosił Izajasza na tą audiencję? Dlaczego spotkał się z nim w takich właśnie okolicznościach? Dlaczego Izajasz musiał to wszystko przeżyć? Pan Bóg dzieli się ze swoim prorokiem pewną troską. Bóg patrzy w kierunku ziemi, patrzy w kierunku swojego kościoła, swojego ludu i zauważa, że ten lud przestał go słuchać. Nie chce słuchać, nie jest zainteresowany, nie kieruje swoich oczu ku niebu, ma swoje własne plany, własne wizje, własne zamiary. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać, kto by nam poszedł? I odpowiedział prorok: oto ja, poślij mnie. Bóg zauważył, że jego lud oślepł, ogłuchł, nie chce słuchać. A przecież sytuacja jest tak poważna, jest tak ważne zadanie do spełnienia. W tej samej księdze Izajasza w 6 rozdziale wiersz 9 i 10 mówi dalej: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwardź serce tego ludu. Znieczul jego uszy. Zaślep jego oczy, i żeby oczami nie widział, uszami nie słyszał, by jego serce nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony. Czy nie szokują was te słowa w ustach Boga? Boga, który kocha ludzi? Boga, który był gotów dać swojego Syna? Boga, który myśli, szuka sposobów, żeby zbawić każdego z nas? Dlaczego Bóg posyła Izajasza z tak dziwnym poselstwem? Idź i mów, ale mów tak, aby nie widzieli. Mów tak, żeby nie słyszeli. Mów tak, żeby nie rozumieli. I w konsekwencji, żeby się nie nawrócili. Czy Pan Bóg bawi się naszym
losem.
Czy te wszystkie Boże działania są tylko pewnym niesamowitym teatrem, niezrozumiałym dla nas, kim jesteśmy w Bożych oczach? Dlaczego prorok Izajasz miał iść z tak dziwnym poselstwem do ludzi? Kiedy chrześcijaństwo formowało się w pierwszym wieku naszej ery, pojawiła się grupa ludzi, która powiedziała: dokładnie tak jest. Bóg sobie wybrał jakieś wąskie grono takich, którzy mają duchowe rozeznanie, którzy są duchowo rozbudzeni, którzy są przeznaczeni do tego, żeby powierzyć im pewną elitarną wiedzę. Ona nie jest przeznaczona dla wszystkich. Większość ludzi to ludzie obdarci z duchowości. Tylko nieliczni mogą zrozumieć te tajemnicze, sekretne drogi Boże. Takie trendy, taki ruch określano w sposób zbiorczy terminem gnozy. A więc ludzi, którzy wierzyli, że tylko im pewne szczególne poselstwo zostało przekazane. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście Pan Bóg kieruje swoje poselstwo tylko do nielicznych ludzi, a innych automatycznie skazuje na śmierć? Żeby nie zrozumieli, nie widzieli, żeby się nie nawrócili? Czy Pan Bóg tak nas traktuje? Idąc w ślad za proroctwem Izajasza, trafiamy do Ewangelii. Minęło ponad 700 lat. Na ziemi pojawia się Jezus Chrystus, ten, który jest Bożą odpowiedzią na nasz problem, ten, który przychodzi po to, żeby zbawić, ratować, żeby doprowadzić nas do domu Ojca. Jest taki niesamowity rozdział w Ewangelii według świętego Mateusza, 13 rozdział. I tam w tym 13 rozdziale, w wierszu 34 i 35 czytamy następujące słowa. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Kiedy zbierały się wokół Chrystusa tłumy, to bardzo często to poselstwo przekazywane przez Jezusa było niesamowite, żeby nie rzec dziwne, nietypowe. Oto tysiące ludzi wokół Niego, a Chrystus mówi w przypowieściach. Używa pewnych historii, które są dosyć trudne do rozumienia, które częstokroć można na różne sposoby interpretować. My wiemy, dlaczego tak mówił. Wiemy, że wiele dziesiąt osób każdego ranka czyhało na Chrystusa, żeby pochwycić Go na słowie, żeby donieść komu trzeba, przeciwko komu mówi, z kim chce walczyć, z kim się chce konfrontować. A więc wśród tych tłumów wiele dziesiąt, jeśli nie wiele set osób, to byli szpiedzy, którzy uważnie nastawiali ucha, żeby uchwycić Chrystusa na słowie. W naszej krótkiej polskiej historii też były takie czasy, kiedy artyści, piosenkarze, ludzie estrady musieli się zdrowo nagimnastykować, żeby ominąć pewne zakusy cenzury, a mimo to przekazać pewne wartości tak bardzo potrzebne w tym czasie narodowi. Dlaczego Chrystus mówił w przypowieściach? Dlaczego używał pewnych symboli, pewnych przenośni? Dlaczego nie mówił wprost? W tej samej Ewangelii w 13 rozdziale, w wierszu 10 do 16 dokładnie z takim pytaniem przychodzą do Chrystusa apostołowie. Czytamy wiersz 10 do 16, 13 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Przystąpili do Niego, czyli do Chrystusa, uczniowie i zapytali: dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? A On odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą, otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały, oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Gdzie leżał problem? To proroctwo o zamkniętych oczach, uszach, o tym braku zrozumienia było nie tyle umyślnym Bożym działaniem. To nie Pan Bóg te oczy pozamykał, to nie Pan Bóg te uszy pozatykał, ale czytamy, że ten stan ducha był wynikiem pewnych ludzkich decyzji i wyborów. Moi drodzy, gdybyśmy tak szczerze sami sobie mieli odpowiedzieć dzisiaj, jak często sięgam po tę księgę. Gdybyśmy tak sami przed sobą zadali sobie pytanie, Boże, kiedy ostatnio z taką szczerą gorliwością modliłem się o zrozumienie Twoich słów, żeby tak wniknąć, zgłębić, żeby widzieć pełniej, żeby nie czekać, aż ktoś mi poda na tacy zrozumienie, ale żebym ja sam z Tobą na kolanach mógł odkrywać skarby Twojego słowa. Boże, kiedy ostatni raz tak było w moim życiu? Można się przyzwyczaić. Przychodzimy na nabożeństwo i przecież mamy przesyt Pisma Świętego. Mamy studium kameralne, mamy czas na doświadczenia, mamy kazanie i cały czas w Kościele słyszymy Słowo Boże. Pytanie tylko, czy ktoś za nas nie odrabia tej lekcji? Czy to nie jest tak, że ktoś nam to daje wszystko na tacy, a my łaskawie to przyjmiemy? A może Pan Bóg chciałby, żebyśmy my osobiście zaangażowali się w to zdobywanie Słowa Bożego. Krótka przypowieść, która znajduje się również w tym 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ona jest powiązana z tymi wcześniejszymi wypowiedziami Chrystusa. Tylko właściwie dwa zdania. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 45-46. Królestwo niebieskie podobne jest do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Rozumiecie tę przypowieść? Czy ona stwarza nam jakiś problem? Czy jest zawiła, skomplikowana w swojej konstrukcji? Oto mamy kogoś, kto szuka pereł i znajduje drogocenna, unikalna, szczególna perła. Co robi? Sprzedaje wszystko, co ma, żeby ją mieć. Starożytni ludzie bardzo cenili perły. I Chrystus nie bez powodu porównał służbę Bogu, nasze relacje z Bogiem, naszą możliwość współdziałania z Bogiem, porównał do perły. Czy patrzyliście kiedyś w ten sposób na swoją służbę, na swoje relacje z Bogiem? Wielu ludzi mówi, służyć Bogu to takie nudne, to takie ograniczające, to przecież tak bardzo krępuje i niewiele mam wtedy do powiedzenia. Jeśli się podporządkuję Bogu, to moje życie będzie bardzo monotonne. A zatem trochę dla Boga, trochę dla siebie. Proporcje są różne. Czynienie woli Bożej Chrystus porównuje do nabycia unikalnej perły. A jak ja patrzę na swoje relacje z Bogiem? Czym dla mnie jest fakt mojej przynależności do Boga? Świadomość tego, że jestem Jego dzieckiem, że jestem cząstką Kościoła. Czym dla mnie to jest? Czy to jest nudne, krępujące, ograniczające, takie powszechne, takie typowe, takie nieszczególne? Perła, drogocenna perła. Królestwo niebieskie podobne jest do perły. Błyszczącej, lśniącej, niezwykle cennej. Perła, którą znalazł bohater tej przypowieści, jest to perła, która przewyższała swoim blaskiem wszystkie inne, była najpiękniejsza. My mamy takie perły, które możemy nabyć, które są w ofercie świata, który nas otacza. Możemy zachwycić się osiągnięciami ludzkiego umysłu, bogactwem wiedzy, sztuki, muzyki, literatury. Możemy cieszyć się ludzką przyjaźnią, miłością, ale czy jest coś, co jest piękniejsze niż służba Bogu? Czy jest coś piękniejszego niż ta świadomość tego, że Bóg jest moim Ojcem, że mogę do Niego mówić tato, że mogę Mu służyć, mogę z Nim spędzać czas, że mogę być dla Niego aktywny? Niewymuszone posłuszeństwo. Oto prawdziwa perła. A jak jest z moim posłuszeństwem? Czy zrobienie czegokolwiek, czegoś najmniejszego dla Boga, jest to ofiara, na którą dzisiaj mnie nie stać? Czy zrobienie czegokolwiek, najmniejszych rzeczy w Kościele zaczyna mnie przerastać i powoli staje się takim widzem, przyglądającym się temu, co się dzieje gdzieś za szybą? Jak to jest z moim chrześcijaństwem? Ten, kto znalazł perłę, był gotów oddać za nią wszystko. Ten kupiec był zdeterminowany, chciał ją mieć i postawił wszystko na jedną kartę. Nie było takiej ceny, której by nie mógł zapłacić, byle wejść w posiadanie tejże perły. Jak bardzo mi zależy na poznaniu Bożych dróg. Czasami sztaby naukowców, informatyków, matematyków siedzą nad tym, żeby złamać jakiś kod, wejść w posiadanie jakiejś wiedzy, która może dotyczyć jakiegoś patentu, jakiejś strategii, jakiegoś wynalazku. Sztaby ludzi całą swoją mądrość, swój wysiłek poświęcają właśnie temu, żeby wejść w posiadanie pewnej ludzkiej mądrości. A jak jest z moją gotowością? Co ja jestem w stanie uczynić, żeby wejść w posiadanie tego, co mówi Bóg? Moi drodzy, ta ślepota duchowa, ta głuchota, o której mówi Bóg prorokowi Izajaszowi i potem przypomina to swoim apostołom Jezus Chrystus, ta duchowa ślepota i głuchota, ona ma związek z naszymi decyzjami. Czy ja się zgadzam takim być? Czy kiwnę palcem w swojej sprawie, żeby było inaczej? Zwróćcie uwagę, to jest takie naturalne sito, które dzieli ludzi. Zbawieni będą ci, którzy potraktują plan zbawienia poważnie. Zbawieni będą ci, którzy na ten Boży głos odpowiedzą. Zbawieni będą ci, którzy będą gotowi za tą perłę coś dać. Czytałem niedawno o pewnym wierzącym człowieku, pewnym chrześcijaninie, który mieszkał w Nigerii. Był przepojony miłością do Boga i jako cel postawił sobie uczestnictwo w nabożeństwach organizowanych przez jego kościół. I nie byłoby w sumie w tym nic nadzwyczajnego, no bo cóż, chodzić do kościoła wielkie mi rzecz. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że ten człowiek na skutek choroby miał tak zdeformowane ciało, że nie mógł chodzić. A więc on nie chodził na nabożeństwo. On się na nabożeństwo czołgał. Wyobrażacie sobie? Przychodzi czas nabożeństwa i gdzieś tam po ziemi sunie już nawet nie człowiek, jakiś fragment człowieka. Chciał tam być. Znalazłem też inną historię, która dotyczy innego wierzącego człowieka. Był Indianinem. Miał przyjąć w rzece chrzest. Wszedł do wody za misjonarzem, który walcząc z rwącym nurtem, z trudem wspierał się na włóczni. Gdy stanęli w wyznaczonym miejscu, kaznodzieja wbił włócznie mocno w dno, tak żeby mieć jakieś oparcie, ale zrobił to strasznie niefortunnie. Nie wiedząc o tym, wbił tą włócznię w stopę Indianina. Ten jednak się nie skrzywił. Po uroczystości, kiedy znaleźli się na brzegu, kiedy otoczyły ich grupy ludzi, wszyscy pytali Indianina, dlaczego nie zareagowałeś? A on na to odpowiedział spokojnie, myślałem, że to jest część obrzędu. Myślał, że to pójście za Chrystusem zawiera w sobie element cierpienia i ofiary. I chyba tak jest, że chrzest powinien być w życiu każdego z nas taką gotowością do dania cząstki siebie. Panie, Ty dałeś mi tak wiele, ile ja mogę dać w odpowiedzi na Twoją miłość. Moi drodzy, zegar tego świata zaczyna wybijać północ. Nie wiem, ile tego czasu zostało, w którym nasz świat będzie tak wyglądał, jak wygląda. Dzisiaj już nawet politycy mówią o pewnych niepokojach ekonomicznych, które mogą doprowadzić do niestabilności militarnej. Nie mówią tego chrześcijanie. Mówią to naukowcy, mówią to politycy, mówią to ekonomiści. Jak długo będzie to wszystko tak trwało, jak jest? A może za jakiś czas świat wokół nas zawiruje? Gdyby ktoś zadał ci pytanie, w której księdze możesz znaleźć poselstwo Boże dla naszego świata, na dziś, na teraz. To na jaki fragment Słowa Bożego byś wskazał czy wskazała? Gdzie szukać Bożego głosu dzisiaj? Wiecie, że Chrystus nam podpowiada? Daje odpowiedź na to pytanie? Również w Ewangelii świętego Mateusza w 24 rozdziale i wierszu 14 i 15 czytamy tak. Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech zrozumie. Do jakiej księgi Chrystus poprowadził swoich apostołów, tych, którzy myśleli o końcu świata? Na jaki fragment Biblii wskazał? Na księgę Daniela. Ilu z nas dzisiaj jest gotowych powiedzieć, o co chodzi z tą ohydą spustoszenia? Jak to się będzie działo? Gdzie to ma się pojawić? Ohyda spustoszenia, która zalega święte miejsce. Gdzie to jest? Jak to będzie? Co się ma wydarzyć? I Chrystus mówi, kto czyta, niech rozumie. Zależy ci na tym, żeby rozumieć? Chciałbyś, chciałabyś wiedzieć? Czy ten głos, który jest adresowany do naszego pokolenia, będzie zignorowany czy wzięty pod uwagę? Kto z nas zna doskonale Księgę Daniela? Może zapytam inaczej. Kto z nas chciałby ją poznać? Chcielibyście? Ja tak. Chociaż już według mnie znam ją dosyć dobrze, to ciągle ten głód poznania jej jeszcze lepiej mi towarzyszy. Gdyby ktoś z was miał okazję studiować tę księgę, wspólnie rozważać jej treść, łamać jej symbole, jej kody i dobierać się do tego prostego przesłania, czy bylibyście zainteresowani? Ilu z nas jest gotowych poświęcić troszeczkę czasu, by pokonać powszechną dziś duchową ślepotę i głuchotę? Drugi weekend października to będzie czas, kiedy będziemy mogli zasiąść nad Księgą Daniela. Będziecie na tych spotkaniach? Chcielibyście przyjść, posłuchać, powiedzieć, Panie, mów, bo to jest ważne. Każdy drugi weekend miesiąca będzie to bardzo intensywny czas studium Księgi Daniela w ramach kazania sobotniego i o godzinie 17 po południu, o 11 godzinie w niedzielę i o 17 w niedzielę. Cztery spotkania w ciągu weekendu i tak przez 5 miesięcy, raz w miesiącu. Jeżeli ludzie świeccy, niewierzący są gotowi dać tak wiele, żeby poznać mądrość tego świata, ile damy my, jeśli wybieramy się na drugą stronę Jordanu? Moi drodzy, modlę się, żeby Pan Bóg włożył w nasze serca świadomość tego, że jeśli będziemy obojętni na nasze potrzeby, to bardzo szybko, w sposób niezauważony, będziemy głusi i ślepi. Chciałbym powiedzieć również, że te spotkania, o których wspomniałem, będą rejestrowane i będą udostępniane na stronie adwentyściwaw.pl. adwentyściwaw.pl. Jeżeli słuchacie nas dzisiaj za pośrednictwem łączy internetowych, bądźcie z nami na tych spotkaniach, bo warto wziąć w nich udział. Niechaj Pan Bóg nas błogosławi i niechaj nas prowadzi. Amen.